Szczęść Boże Państwu, a szczególnie chciałbym podziękować serdecznie Bóg zapłać ojcu dyrektorowi Tadeuszowi Rydzykowi za tą konferencję, za organizowanie. Jest to dla nas wielkim zaszczytem, dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych, że tak duże wydarzenie i ważne i intelektualnie rozbudowane możemy sponsorować. Chciałbym z Państwem porozmawiać o bezpieczeństwie Polski, ponieważ bezpieczeństwo nie jest dane nigdy raz na zawsze. O bezpieczeństwo kraju trzeba zabiegać, nawet wtedy, kiedy wydaje się, że nic nie zagraża. Ale trzeba zabiegać tym bardziej, kiedy wokół jest wiele zagrożeń. I o tych zagrożeniach chciałem z Państwem porozmawiać, przedstawić, jak one wyglądają, przedstawić tą listę zagrożeń, jednocześnie przedstawić, do czego zmierzamy, jakimi instrumentami chcemy się przed tymi zagrożeniami ustrzec, do jakich celów dążymy i jakimi instrumentami w polityce zagranicznej, w polityce bezpieczeństwa do tych celów dążymy. Tak jak powiedziałem, rozumowanie, myślenie o polityce bezpieczeństwa toczy się w takiej triadzie. Z jednej strony w takich trzech kątach. Na jednej ze stron mamy problem wyzwań i zagrożeń. Na przeciwległej mamy cele, do których zmierzamy. No i to wszystko jest połączone właśnie, jak powiedziałem, instrumentami. Jak się przeciwstawić wyzwaniom i zagrożeniom i jak te cele osiągnąć. I w takich trzech punktach chciałem Państwu powiedzieć, jak wygląda polityka zagraniczna naszego rządu. Otóż pierwsza kwestia to jest ta lista wyzwań i zagrożeń, jakie przed nami stoją. Dzisiaj wystarczy włączyć telewizor, którykolwiek kanał, może niekoniecznie ten, który był wspominany przed chwilą, żeby szereg tych zagrożeń dostrzec w każdych naszych wiadomościach, jakie najczęściej wieczorami oglądamy. Ta lista jest długa. Po pierwsze, główne zagrożenie idzie ze wschodu, gdzie za naszymi granicami wschodnimi toczy się otwarty konflikt między Rosją a Ukrainą. Ten konflikt jest etapem pewnej polityki rosyjskiej, która jest prowadzona od lat. Polityki, to jest to próba odbudowania imperium, które kiedyś utracono po upadku Związku Radzieckiego. W planach maksimum jest to próba odbudowania właśnie takiej samej pozycji, jaką miał kiedyś Związek Radziecki, aby być równorzędnym partnerem dla Stanów Zjednoczonych. W planach mniej ambitnych, w planach minimum, jest odbudowanie takiej potęgi, aby wraz z kilkoma krajami Europy i świata stworzyć coś na wzór XIX-wiecznego koncertu mocarstw, czyli niedemokratycznego porządku grupy państw, która zarządzałaby resztą świata. Nie muszę Państwu przecież długo tłumaczyć, iż zarówno w tym planie minimum, maksimum, jak i minimum Polski nie ma jako partnera do rozwiązywania problemów międzynarodowych. W związku z tym ten plan imperialny naszego wielkiego wschodniego sąsiada jest dla nas groźny, ponieważ eliminuje nas. Niestety ten plan jest wprowadzany w życie w sposób otwarty. Toczy się już trzecia wojna, którą nasz sąsiad prowadzi po Gruzji, Ukrainie. Rozpoczął ingerencję w Syrii. Pytanie, czy nie rozpocznie kolejnej. Przed tym musimy się zabezpieczyć. A więc to jest pierwsze wyzwanie, które idzie do nas ze wschodu. Drugie wyzwanie i zagrożenia to jest nasz najbliższy region. Przez lata był rozbity, nie współpracowaliśmy z naszymi najbliższymi partnerami. Marzyliśmy o tym, że będziemy partnerem dla największych państw europejskich i zaniedbaliśmy współpracę w regionie. Z Grupą Wyszehradzką, z państwami bałtyckimi, z naszymi sąsiadami na wschodzie, z Ukrainą, Białorusią, ale również z państwami Morza Bałtyckiego, czy z drugiej strony na południu państwami bałkańskimi. Jeśli będziemy samodzielnie próbować rozwiązywać swoje problemy w tej części Europy, nie rozwiążemy ich. W związku z tym to zagrożenie tym wyzwaniom, które płyną dla nas ze wschodu, a za chwilę powiem z zachodu również, musimy się przeciwstawiać razem. O tym, jak to robić razem, będę w następnej części mówił. To jest drugie wyzwanie, a więc rozbicie naszego regionu bezpośredniego sąsiedztwa. Kolejne wyzwanie idzie z instytucji, do których należymy, Unii Europejskiej i NATO. I tutaj szerzej możemy porozmawiać, czy instytucje, do których należymy w tej chwili, mają zdrową sytuację, rozwijają się w kierunku pożądanym, taki, który przynosiłby korzyść dla naszego państwa. Unia Europejska jest w tej chwili na dużym zakręcie. Dalsza koncepcja integracji europejskiej stoi pod znakiem zapytania, dlatego że ojcowie założyciele przed wielu laty myśleli o innej Unii, o Unii, która zmierzałaby w kierunku struktury politycznej, wręcz federalnej, o czymś, co przypominałoby federalne Stany Europy. Piękna idea, idealistyczna, tylko mało wykonalna, ponieważ nie ma dzisiaj żadnego demokratycznego sposobu, aby wybrać władzę takiej instytucji, aby wybrać władzę takiego bloku międzynarodowego. Gdybyśmy myśleli dzisiaj o stworzeniu jakiegoś ciała zarządzającego taką Unią, no to po pierwsze mielibyśmy problem znaleźć kryteria, według których miały być wybierane te władze. Czy to byłyby kryteria narodowe, czy to byłyby kryteria partii politycznych w Unii Europejskiej. Na dzisiaj jest to problem nierozwiązywalny. W związku z tym mamy dylemat w Unii Europejskiej, w którym kierunku ta instytucja powinna się rozwijać. W rezultacie mamy tam również grę międzynarodową. Często przypominam, pisałem często w artykułach na łamach naszego dziennika. Unia Europejska nie jest klubem altruistów. Została stworzona w dalszym ciągu, aby państwa mogły rywalizować nie poprzez wojny, nie uciekając się do instrumentów siły, tak jak to było przed II wojną światową, mogły rywalizować ze swoją pozycję w Europie, wykorzystując inne instrumenty polityczne i ekonomiczne. Stąd też jest dla nas nauczka. Trzeba w tej Unii rywalizować i zabiegać o realizację własnych również interesów narodowych. Dalsze wyzwania, przed którymi stoimy, to również sytuacja w NATO. Sojusz Północnoatlantycki, stworzony w 1949 roku, do którego przystąpiliśmy dokładnie 17 lat temu, 12 marca. Dzisiaj obchodzimy 17. rocznicę naszego członkostwa. 17 lat temu w mieście Independence w Stanach Zjednoczonych polski minister spraw zagranicznych podpisał się pod traktatem waszyngtońskim. Stąd też ta konferencja ma bardzo dobry czas, ponieważ właśnie o problemach bezpieczeństwa możemy rozmawiać w 17. rocznicę tego wydarzenia. Jest to oczywiście rocznica nieokrągła, ale ważna, bo w tym roku będziemy gościć NATO w Warszawie w lipcu tego roku. O tym też za chwilę, ale dokończę to wyzwanie. Przed czym stoi, jakie wyzwania stoją przed bezpieczeństwem Sojuszu Północnoatlantyckiego. No również przed którym stoimy my, czy między innymi to wschodnie wyzwanie, jak zabezpieczyć tak zwaną flankę wschodnią, jak zabezpieczyć Polskę, kraje bałtyckie, Słowację, Rumunię, Bułgarię. No bo 17 lat temu weszliśmy do tego sojuszu wraz z pewną deklaracją, które NATO złożyło Rosji, że na terenie państw nowych członków nie będą stacjonowały znaczące siły wojskowe sojuszu, nie będzie też znaczących instalacji obronnych. Ale ta deklaracja była złożona w 1997 roku, wiele, wiele lat temu, wobec innej Rosji, wobec innej sytuacji międzynarodowej. Dylemat jest więc taki, czy warto ją przestrzegać, czy w sytuacji, kiedy nasz partner na wschodzie zachowuje się tak, jak zachowuje, czy my też również powinniśmy się zachowywać w taki sposób, a nie przygotowywać się do obrony naszego terytorium. To jest wielki dylemat, przed którym stoi NATO na wschodzie. NATO stoi przed wielkim dylematem też na południu, ponieważ Europa, szczególnie Europa Południowa, zagrożona jest sytuacjami konfliktowymi, jakie mamy w północnej Afryce i na Bliskim Wschodzie. Docierają do Europy emigranci, uchodźcy, a za tym ciągną też i terroryści. To są więc dylematy, przed którym stoi Sojusz Północnoatlantycki. Wielkim dylematem dla nas też i wyzwaniem jest przyszła polityka naszego największego partnera na Zachodzie. To jest Stany Zjednoczone, które przeżywają w tej chwili szczyt kampanii wyborczej. kampania wyborcza w Stanach prowadzi do pewnego jednak paraliżu polityki zagranicznej. W związku z tym Stany Zjednoczone w dużej części są wyłączone w tej chwili z podejmowania ważnych decyzji międzynarodowych, wspomagania Europy czy innych państw, które stoją przed wyzwaniami, dylematami, o których mówię. To jest więc cała lista problemów, z którymi musimy się borykać, z którymi musi borykać nasza dyplomacja, a szczególnie polityka bezpieczeństwa. Do tego można by uzupełnić jeszcze o problemy globalne, o problemy energetyczne, o problemy klimatyczne, problemy społeczne, dyskusje na temat przyszłości rozwoju ludzkości, społeczeństwa i tak dalej, ekologia. Więc ta lista problemów, przed którymi stoi Ministerstwo Spraw Zagranicznych, minister, jest olbrzymia i nie jest to lista, którą można rozwiązywać po kolei. Trzeba ją rozwiązywać we wszystkich problemach jednocześnie. Do czego zmierzamy w takim razie, mając takie wyzwania i takie problemy i takie zagrożenia? Oczywiście najważniejsze dla nas jest zabezpieczenie kraju, zabezpieczenie interesów naszego państwa i naszych obywateli, czyli bezpieczeństwo. Jak wspomniałem, bezpieczeństwo nie jest dane nigdy raz na zawsze. Trzeba stale umacniać, stale zabiegać. 20 kilka lat temu, kiedy Polska wkroczyła na drogę transformacji i suwerenności, zdobywania suwerenności, mieliśmy różne dylematy, jak to nasze państwo stające się niepodległe zabezpieczyć. Kto mógłby dać nam gwarancję? Pierwsza instytucja, którą zaczęliśmy rozpatrywać, jest oczywiście Organizacja Narodów Zjednoczonych. Karta Narodów Zjednoczonych, artykuł 51 Karty Narodów Zjednoczonych mówi, że kto złamie pokój, kto złamie współpracę międzynarodową, spotka się z reakcją Rady Bezpieczeństwa ONZ-u, która może nałożyć sankcje albo również nawet sprowokować interwencję zbrojną na rzecz obrony ofiary agresji. Mieliśmy jednak świadomość, że w Radzie Bezpieczeństwa wśród 5 członków stałych, które mają najwięcej do powiedzenia, jednocześnie prawo weta, jest nasz największy wschodni partner, nasz największy sąsiad, Rosja, która oczywiście może nie dopuścić do żadnego rozwiązywania problemów, które narodziłyby się w tym obszarze wokół Polski, ponieważ żywotnie byłaby w tym zainteresowana. W związku z tym należało szukać dalej. Były różne koncepcje, stworzenie organizacji regionalnej, stworzenie NATO BIS. Uznaliśmy jednak, że najlepszym zabezpieczeniem dla Polski byłoby wstąpienie do Sojuszu Północnoatlantyckiego, czyli wspólnoty demokratycznych państw, które potrafiły zabezpieczyć się przed wojną po II wojnie światowej 1949 roku i nie dopuścić do III wojny światowej w XX wieku. Stąd też naszą jedyną, najważniejszą opcją wtedy było wstąpienie do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Ta droga była długa, od 1992-1993 po 1999 rok. Mieliśmy wielu przeciwników w kraju i za granicą, na wschodzie i na zachodzie. Czasem żartuję, że na zachodzie jednym z największych przeciwników był New York Times, gazeta, która wokół i środowisko liberalne, które zawsze uważało, że najpierw trzeba się porozumieć z Rosją i nie można robić niczego, co konfrontowałoby świat zachodni z Rosją. Myśmy odpowiadali, że też chcemy się porozumieć z Rosją i wtedy i dzisiaj, tylko nie kosztem naszych interesów, nie kosztem naszego bezpieczeństwa. I tak jak wtedy odpowiadaliśmy, tak jak i dzisiaj odpowiadamy, że my chcemy równowagi, my chcemy statusu bezpieczeństwa takiego samego, jakie posiadają nasi sojusznicy na zachodzie. Stąd też, kiedy mówimy teraz o naszych celach, do czego zmierzamy? Zmierzamy do tego, aby bezpieczeństwo Polski było na takim samym poziomie, na takim samym statusie, jak bezpieczeństwo Niemiec, Francji, Włoch, Wielkiej Brytanii. Życie Polaków, interesy Polaków są tak samo ważne, są tak samo cenne, jak interesy i życie obywateli Europy Zachodniej czy Stanów Zjednoczonych. Stąd też nie domagamy się żadnych przywilejów, domagamy się równego traktowania poprzez uzyskanie gwarancji nie tylko politycznych, ale i wojskowych przed jakimkolwiek zagrożeniem, które mogłoby nas spotkać. Możemy to uzyskać poprzez rozlokowanie sił sojuszników na terenie Polski, poprzez budowanie umocnień obronnych. Nie złamiemy no, tego deklaracji, jaka została złożona Rosji w 1997 roku, dlatego że nie domagamy się jakichś olbrzymich sił inwazyjnych, które komukolwiek by zagrażały. Domagamy się po prostu symbolicznej obecności, która byłaby oznaką determinacji, oznaką woli obrony, a jednocześnie byłaby dowodem na to, że odstraszymy każdą inwazję, każdy wrogi akt przeciwko nie tylko Polsce, ale i całej flance wschodniej. Polemizujemy z naszymi sojusznikami, iż taki ruch, takie rozlokowanie wojsk mogłoby oznaczać jakąś konfrontacyjną politykę wobec naszego wschodniego sąsiada. Uważamy odwrotnie, że właśnie brak takich oznak, brak tych znamion woli, determinacji do obrony będzie prowadził do incydentów, może prowadzić do konfrontacji. Obecność wojskowa odstraszy, przekreśli jakiekolwiek mrzonki, że po Gruzji, po Ukrainie, po Syrii można próbować dalej z innymi państwami realizować imperialne plany. To jest główny cel, którym sobie stawiamy w tej chwili przed szczytem lipcowym NATO w Warszawie. Jesteśmy na dobrej drodze. Udało nam się wyperswadować naszym sojusznikom taką koncepcję rozwoju obrony Sojuszu Północnoatlantyckiego. Mamy nadzieję, że ta koncepcja zostanie przypieczętowana decyzjami w lipcu. Jeśli chodzi o Unię Europejską, to jest instytucja, która nam może pomóc w realizacji wielu innych celów, do których dążymy, a więc rozwoju kraju, zabezpieczeniu również współpracy regionalnej. Chcielibyśmy jednak wobec faktu, o którym mówiłem, iż Unia Europejska nie posiada w tej chwili demokratycznych instrumentów, demokratycznych kryteriów wyboru ciała zarządzającego tą Unią, chcielibyśmy w związku z tym, żeby ta instytucja pozostała w takiej formule, jakiej jest, a więc mechanizm decyzyjny spoczywałby na dochodzeniu do konsensusu przez kompromis poprzez decyzje państw członkowskich, a nie biurokracji europejskiej, nie biurokracji brukselskiej. Chcielibyśmy, aby to była instytucja, która stoi na straży tych czterech wartości, tych czterech wolności traktatowych objętych w traktatach, czyli swobodnemu przepływowi ludzi, kapitału, usług, towarów. I uważamy, że pozostając na tym etapie rozwoju integracji, współpracując z NATO i jeszcze ze Stanami Zjednoczonymi, nasz obszar może być właściwie zabezpieczony. Wspomniałem o wyzwaniach, jakie czyhają w naszym najbliższym regionie. W związku z tym również przedstawię pewną krótką wizję, jak chcemy ten region zabezpieczyć. Otóż rozwijając Unię Europejską i funkcjonując w NATO, chcielibyśmy, żeby region Europy Środkowej, który rozumiemy rozlegle, od Bałtyku po Morze Czarne i po Adriatyk. Tą definicję przedstawił wiele miesięcy temu prezydent Andrzej Duda. Aby to był obszar, który nie jest tylko peryferią Europy Zachodniej, nie jest peryferią Unii Europejskiej, której centrum znajduje się w trójkącie Paryż, Berlin, Bruksela. Abyśmy byli tą granicą zewnętrzną Unii. Chcielibyśmy być równoległym elementem, członem Unii Europejskiej, tak jak jest, kiedyś był i jest Benelux, czy współpraca francusko-niemiecka. Chcielibyśmy, aby ten region nie był tylko tranzytem ze wschodu na zachód, ale był spięty infrastrukturą komunikacyjną, infrastrukturą przemysłową, która ściąga się z północy na południe i z południa na północ. Z południa na północ. To wymaga współpracy regionalnej, to wymaga zacieśnienia związków, to wymaga budowy dróg, kolei, które łączyłyby nas nie tylko z Niemcami, ale łączyłyby nas z Węgrami, z Rumunią, Bułgarią, aż po Stambuł, czy nawet i dalej. Temu się poświęcamy, tego wymaga nasza dyplomacja, aby ten region umacniać. Również i na wypadek problemów, jakie mogłyby spotkać zachodnią Europę. A tam przecież tych problemów w Unii Europejskiej jest wiele. Jedni mówią o Grexicie, inni mówią o Brexicie. Grexit, czyli jakieś dalsze załamanie gospodarki greckiej bądź innych państw na wzór załamania się gospodarki greckiej. Brexit, czy ewentualne odejście z Unii Europejskiej Wielkiej Brytanii bądź innych dużych państw Europy Zachodniej, jeśli uznają, że lepiej byłoby im poza Europą, poza funkcjonowaniem unijnym. Co oznaczałoby ewentualnie rozpoczęcie się rozpadu Unii Europejskiej. W takim przypadku nieskonsolidowany, niezintegrowany obszar Europy Środkowej stałby się znowu poletkiem rywalizacji wielkich mocarstw. Zabezpieczyć się chcemy przed tym właśnie podnosząc poziom integracji, podnosząc poziom współpracy naszego najbliższego otoczenia. Tak jak wspomniałem, z państwami Grupy Wyszehradzkiej, z Rumunią, z państwami bałtyckimi i z państwami skandynawskimi. Chcemy również, aby Polska miała wpływ na politykę instytucji, do których należymy. Miała wpływ na dalsze funkcjonowanie NATO, na rozwój współpracy w sojuszu z innymi państwami. Zabiegamy w związku z tym, aby obie te instytucje były otwarte, aby utrzymały tak zwaną politykę otwartych drzwi. Uważamy, że Europa to nie jest zamknięty projekt, że poza Unią, poza NATO są jeszcze państwa i na południe od nas położone, i na wschód położone. W związku z tym uważamy, że obie te instytucje powinny dalej przyciągać kraje położone, jak powiedziałem, i na południe od tych instytucji i na wschód. Powinny kontynuować politykę wspierania ambitnych, proeuropejskich planów krajów takich jak Ukraina, Mołdawia, Gruzja i innych. Mamy też nadzieję, że prędzej czy później, mamy nadzieję, prędzej przyłączy się do nas i Białoruś, do której chce się wybrać za tydzień i porozmawiać po sąsiedzku. No bo jest sytuacja nienormalna, iż z sąsiadem się nie rozmawia. Z sąsiadem trzeba rozmawiać i współpracować. To są więc plany polskiej dyplomacji na najbliższe miesiące i lata. Oczywiście do tego dochodzą elementy globalne. Polska jest dzisiaj, chociaż położona w centrum Europy, krajem, który nie może odizolować się od pozostałych części świata. Musimy rozwijać współpracę z krajami Azji, musimy rozwijać współpracę z krajami Afryki i obu Ameryk. W związku z tym podjęliśmy decyzję już w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, że będziemy wracać do krajów, gdzie kiedyś zamknęliśmy placówki dyplomatyczne. Będziemy otwierać placówki w Azji, w Afryce i w Ameryce Południowej, ponieważ nie możemy się izolować. To pomoże naszej gospodarce, to pomoże również i obrazowi Polski w świecie. Nie chcemy zapominać o Polonii, bo wiele milionów Polaków, które mieszkają za granicą, muszą czuć więź z krajami, z krajem, skąd pochodzą ich rodziny, albo często sami oni się urodzili, a albo życie, albo inne przyczyny zmusiły ich do wyjazdu. I chcemy również, aby Polska nie zapominała o Polakach. Sam przeszedłem w latach 80., co prawda krótki, ale żywot tułacza, emigranta w Stanach Zjednoczonych. I wiem, jaki to jest los ciężki, trudny, niewdzięczny. I na pewno dołożymy w ministerstwie wszelkich starań, aby więzi z Polonią utrzymać. Wszędzie, w każdej podróży, którą się wybieram, jednym z ważnych elementów jest spotkanie z rodakami pracującymi, funkcjonującymi tam za granicą, uczącymi się, modlącymi się. Byłem niedawno w Rzymie, powiedziano mi i w Watykanie, że byłem pierwszym polskim ministrem spraw zagranicznych, który odwiedził polski kościół świętego Stanisława. Nic trudnego, a żaden mój poprzednik tego nie zrobił. Nic trudnego. To jest też element naszego spojrzenia na świat szerzej. Chcielibyśmy, aby Polska była dobrze postrzegana na świecie. A chcąc, żeby była dobrze postrzegana, musimy mieć politykę promocyjną, politykę historyczną, politykę, która przedstawia we właściwym świetle historię świata, historię Europy i historię naszego kraju. To też już decyzje zapadły. Stworzyliśmy odpowiednie ciała, instytucje w ramach w ramach Ministerstwa Spraw Zagranicznych współpracujemy z innymi ministerstwami, z wicepremierem Glińskim, który jednocześnie jest ministrem kultury, aby stworzyć polską politykę historyczną, polską politykę promocji Polski na świecie. To też jest element uzupełniający i zarówno przeciwstawiający się zagrożeniom, jakie płyną ze świata dla Polski, tym relatywizowaniu naszej historii, relatywizowaniu naszego udziału w wojnach, w walkach o niepodległość, o świat bezpieczny, bez wojen. To musi być jedno z głównych zadań nie tylko Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ale całego państwa. Mam nadzieję, że w takiej rozbudowanej polityce zagranicznej, która dotyka i problemów bezpieczeństwa, i problemów polskości, problemów naszej wspólnoty, przeżycia na świecie, mogę liczyć na państwa, mogę liczyć na absolwentów tej wspaniałej uczelni i oczywiście, jak zawsze, mogę liczyć na ojca dyrektora Tadeusza Rydzyka.
Dziękuję. Bóg zapłać.